podcast Polskiego Radia.
Pierwsze kraje, którym zakręcono kurek z gazem, to były Polska i Bułgaria.
Czy my możemy powiedzieć, tak jak zacząłem, że właśnie Radew jest takim nowym Orbanem, czyli że on będzie na przykład sabotował decyzje Unii Europejskiej dotyczące Ukrainy?
Zbawca, może nie na białym koniu, ale na F-16 przylatującym, były pilot wojskowy, generał państwa natowskiego, były prezydent, który rezygnuje z posady, żeby wejść do polityki i rzekomo uporządkować bułgarską rzeczywistość.
Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego.
To były ósme wybory w ciągu ostatnich 5 lat. Bułgarzy wybrali nowy parlament. Rząd stworzy postępowa Bułgaria, byłego prezydenta Rumena Radewa. Czy Viktor Orban po przegranej na Węgrzech znalazł godnego następcę w prorosyjskiej polityce w Unii Europejskiej? Oto zapytam doktora Spasimira Domarackiego, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Postępowa Bułgaria zdobyła 131 mandatów na 240 w bułgarskim parlamencie, a jest to partia, która została zarejestrowana bodajże w marcu. Co to jest za ugrupowanie?
Rzeczywiście, my mamy do czynienia z, pozwoliłem sobie w jakimś wywiadzie dać takie porównanie do kota w worku. W bułgarskiej polityce znienacka pojawiło się ugrupowanie, które nie posiadając żadnej jakby historii istnienia, było w stanie wygenerować tak olbrzymie poparcie, bo ponad prawie 45% wśród głosujących, i zmienić do dużego stopnia kształt bułgarskiej polityki, bo do tej pory w historii Bułgarii nikt nie zbliżył się tak bardzo i nie posiadał możliwości całkowitego, samodzielnego utworzenia rządu bez konieczności rozglądania się na partnera koalicyjnego, co też doprowadziło teraz do sytuacji, w której no można powiedzieć, że wraz z tym olbrzymim poparciem społecznym przychodzi olbrzymia odpowiedzialność. Natomiast tak z ręką na sercu, to nikt do końca nie wie, czym jest to ugrupowanie. Jak pan redaktor zauważył, ono się pojawiło formalnie w marcu. Pogłoski na temat jego pojawienia się funkcjonowały już od, można powiedzieć, kilka miesięcy wcześniej. Natomiast najpierw były spekulacje co do tego, kiedy Radew poda się do dymisji ze stanowiska, znaczy zrezygnuje ze stanowiska prezydenta, a kiedy i co się dalej będzie działo. I kiedy w styczniu podał się zrezygnował z tego stanowiska, były pewne oczekiwania, że coś powinno się zadziać. Zresztą sam deklarował w tym momencie, że wejdzie do polityki. Ale najciekawsze było to, że pomimo braku jakiejkolwiek formalnej struktury, ani nawet nazwy, to się okazało, że agencje badań opinii publicznej zaczęły zadać pytanie uwzględniające również projekt Radewa, nie nazywając go w żaden sposób, albo tylko pytając o Radewa. Więc ja może tak w pewnym sensie może zbyt krytycznie albo upraszczając, ale dopatrywałbym się tutaj też pewnego świadomego sterowania opinią publiczną, bo skoro nie mamy żadnej nazwy, żadnej partii, to z jakiego powodu pytamy się, czy ktoś na kogoś by zagłosował,
To jest jasne, bo to jest pytanie, kto zamawia te sondaże.
Oczywiście i zresztą myślę, że do tego pytania jeszcze wrócimy, kto stoi za Radewem, to oznaczało, że w lutym tak naprawdę bardzo konsekwentnie przygotowywano grunt pod pojawienie się tego ugrupowania. Nazwy ugrupowania podano w dzień po bułgarskim święcie narodowym, które odbywa się 3 marca. 4 marca nazwano to ugrupowanie Progresywną Bułgarią, co w Polsce też tłumaczymy jako Postępowa Bułgaria. I znienacka to ugrupowanie w sondażach zaczęło dystansować wszelkie inne ugrupowania polityczne, w szczególności tych głównych aktorów bułgarskiej sceny politycznej, przede wszystkim partia Borisowa, GERB, czyli to ugrupowanie, które rządziło Bułgarią w latach 2009-2021, no i później w dalszym ciągu będąc kluczowym podmiotem kształtującym dynamikę bułgarskiej sceny politycznej, no a z drugiej strony też zdystansowało ugrupowania reformatorskie, te, które powstały na gruncie tych społecznych protestów z 20 i 21 roku i ugrupowania, których głównym celem było tak naprawdę zwalczanie modelu państwa porwanego, którego twarzą jest Bojko Borisow i szef też tej drugiej partii politycznej, partii mniejszości, rzekomą partii mniejszości tureckiej, ale w swojej istocie mechanizmu korporacyjnego, jeżeli mogę go tak nazwać, ruchu na rzecz praw i wolności.
To my do tego wrócimy, ale mimo wszystko Radev był prezydentem od 2017 roku i teraz były prezydent zakłada ugrupowanie i ono otrzymuje 45% głosów. To jest bardzo dużo, jak na kogoś, kto rządzi już no, 9 lat.
Zwróćmy uwagę na kilka aspektów. Ja myślę, że one są dosyć ważne. W pierwszej kolejności scena polityczna Bułgarii w ciągu ostatnich 5 lat cechowało permanentna, znaczy nie tylko destabilizacja, ale permanentny klincz, który nie pozwalał na zrealizowanie żadnego z postulatów ugrupowań reformatorskich, tych, w których ludzie pokładali jakieś nadzieje. Jak też z drugiej strony po tych 5 latach okazało się, że w 2024 roku podczas tych poprzednich wyborów to ugrupowania, które rzekomo były krytykowane przez ludzi, były w stanie odzyskać władzę. Więc w tym procesie, szczególnie przez ostatni rok, 25, kiedy właśnie partia Borisowa razem z byłymi socjalistami i partią tego showmana bułgarskiego Slavi Trifonova Jest taki naród, stworzyły rząd, który rzekomo był mniejszościowy, ale cieszył się poparciem najpierw odłamu ruchu na rzecz praw i wolności, a później ten odłam został odsunięty i właśnie ruch praw i wolności gwarantował większość parlamentarną temu rządowi. Co z kolei się przekładało na to, że natychmiast odrodziły się wszystkie te strachy dotyczące charakteru bułgarskiej polityki, w której my mamy do czynienia z pewną fasadą, fasadową taką wielopartyjnością, ale w swojej istocie liczą się te nieformalne relacje, uzależności, a tym bardziej, że ten Delian Pewski, szef ruchu na rzecz praw i wolności, wręcz epatował tym, że od niego zależy tak naprawdę trwanie rządu. On wydawał rozkazy ministrom, ministrowie się przed nim kłaniali i to prowadziło do takiej sytuacji, zresztą bardzo ciekawego kryzysu, który miał miejsce na jesieni 25 roku, kiedy po wyborach takich uzupełniających lokalnych w takim miasteczku, mieście Pazardzik, się okazało, że tam, gdzie wcześniej partia Borisowa GERB była silna i dominowała, to znienacka wszedł Pewski, całkowicie zamiatając całe to środowisko GERB-u i to Borisowa oburzyło. Ja myślę, że to był taki element, gdzie doszło też do pewnego zwarcia między nimi, bo Borisow sobie zdał sprawę z tego, że Pewski nie zamierza traktować go jako partnera, tylko przejąć całkowicie kontrolę również nad strukturami GERB-u. I wtedy on wywołał taki mały kryzys parlamentarny, gdzie się okazało, że parlament na chwilę jakby zawiesił pracę i próbował wymusić na Pewskim, żeby wszedł formalnie do rządu. Ale to nie nastąpiło. Pewski powiedział, że nic się nie zmieniło i w dalszym ciągu nie będzie uczestniczył w rządzie, ale w dalszym ciągu sterował tym rządem. To był jeden z elementów, który wybitnie sfrustrował ludzi w 25 roku. Drugim takim aspektem było to, że Borisow już w 22 roku uznał partie reformatorskie za największych wrogów politycznych, których trzeba zniszczyć. I on konsekwentnie do tego dążył na różne sposoby, ale w 25 roku, kiedy odzyskał, że tak powiem, rząd, to postanowił również pokazać, na czym ten system będzie wyglądał i aresztował burmistrza Warny, który przesiedział w więzieniu, można powiedzieć tak, pół roku. I pod absolutnie grubymi nićmi szytymi zarzutami, którego i to według mnie było absolutnie celowo robione, żeby pokazać, że system jest w stanie złamać każdego.
A on był związany, to on był związany z Kontynuujemy Zmiany, tak?
Tak jest, tak jest. On był właśnie związany z Kontynuujemy Zmiany i z Demokratyczną Bułgarią, był z tego grona partii reformatorskim, jednym z trzech burmistrzów w ogóle w całej Bułgarii, którzy należeli do tego grona większych miast bułgarskich. I tak naprawdę Bułgaria miała swojego więźnia politycznego, co też było elementem, który mocno napędził tą frustrację ponownie. Trzecim takim elementem było nieustanne przykłady nadużyć władzy, które też miały według mnie na celu pokazać społeczeństwu, że teraz znowu my możemy robić co chcemy i nikt nas nie jest w stanie powstrzymać. No i do tego doszło na przygotowanie budżetu na 26 rok, które było zrobione dokładnie w tym samym stylu, ale z całkowitym pogwałceniem jakichkolwiek zasad dotyczących przejrzystości, dotyczących dyskusji, czy też dialogu z innymi stronami, i który z jednej strony podnosił podatki, a z drugiej strony tworzył mechanizmy drenażu środków publicznych. I to był ten element, który już rozsadził rząd Żeliaskowa. Wtedy ludzie w grudniu wyszli na ulicę. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo to jest kontekst, w którym Radew się pojawia.
No rozumiem, na tym tle on pewnie jest tym stabilizatorem.
Na tym tle Radew już w 20 i 21 roku jako prezydent, kiedy ludzie wyszli na ulicę przeciwko temu modelowi, on do tych protestujących się uśmiechał. On sympatyzował z nimi, mówił, że to są uzasadnione oczekiwania. Natomiast w kontekście tego całego kryzysu politycznego nastąpił też drugi bardzo ciekawy element, który tak naprawdę w czasach normalnej polityki w Bułgarii nie ma miejsca. Mianowicie bułgarska konstytucja zakłada, że w momencie, kiedy jest kryzys polityczny, nie można powołać rządu, to prezydent jakby przejmuje pałeczkę na chwilę, powołując rządy tymczasowe. I ten rząd tymczasowy ma do momentu kolejnych wyborów dociągnąć, administrując państwem, ale w tym kryzysie politycznym się okazało, że rządy tymczasowe tak naprawdę rządziły przez 2/3 czasu. Od 2021 do 2025. I to dało znienacka prezydentowi możliwość do podejmowania pewnych działań i do kształtowania bułgarskiej polityki. Więc Radew nie czynił tego oczywiście własnymi rękami, tylko wybierał premiera, który go konsekwentnie słuchał. Należy też przypomnieć, że brał udział też niejako w ukształtowaniu się tej partii Kontynuujemy Zmianę, bo do swojego pierwszego takiego rządu technicznego powołał jej późniejszych liderów, więc jakby miał swój wkład też w takie poczucie, że to jest to środowisko reformatorskie, ale jego rozumienie środowiska reformatorskiego kryje się za taką narracją, można powiedzieć, suwerenistyczną, narodowościową, jednocześnie z takimi nutkami prorosyjskimi. Nie? Że to tu to jest takim gołębiem w relacjach szukającym pokoju i porozumienia i że nie można się tak odwracać i tak dalej, ale to jest inny wątek. I ta jego pozycja, która w sposób naturalny w tym kryzysie politycznym on się stał takim poczuciem, taką wyspą stabilności. Więc kiedy po 2023 roku, kiedy partie reformatorskie i Borisow razem z Pewskim zgodzili się na zrobienie reformy sądowej, reformy konstytucyjnej, zmienili zapisy, między innymi dotyczące kompetencji prezydenta do powoływania rządu tymczasowego, Radew wykorzystał to jako argument, że po pierwsze to nie są żadni reformatorzy, tylko to są oportuniści, którzy chcą dojść do władzy za wszelką cenę i zaczął pozycjonować się jako jedyny prawdziwy dążący do reform. Ta pozycja tym bardziej się umacniała, że partie reformatorskie zdawały sobie sprawę z tego, że w tym kryzysie politycznym, można powiedzieć, w tym klinczu nie są w stanie same z tego wybrnąć, ale były chociaż cele, które można było zrealizować i to nie były cele Radewa. Przystąpienie do strefy euro i do strefy Schengen. I ceną za przystąpienie tego była konieczność współpracy z ugrupowaniami, przeciwko którymi otwarcie występowały i tak naprawdę ta współpraca doprowadziła do podważenia ich credo. Więc kiedy przypomnijmy, że protesty grudniowe z 25 roku były nie zwołane przez Radewa, tylko były zwołane przez partie reformatorskie, przez Kontynuujemy Zmianę i Demokratyczną Bułgarię. I ludzie, którzy wyszli, to były największe protesty od 1989 roku. Nie tylko w Sofii, w wielu miastach. Ludzie wyszli na ulicę, pokazali, że mają dosyć tego systemu, mają dosyć tego układu, że chcą zmian, że należy na... To tak naprawdę te protesty się skończyły. Wybory odbyły się dopiero w kwietniu 19. Przez 5 miesięcy tak naprawdę ta społeczna frustracja została skanalizowana właśnie przez ten mechanizm, w którym Radew zrezygnował ze stanowiska prezydenta, zadeklarował, że wejdzie do polityki. Kiedy przekazał pałeczkę na swojej wiceprezydentki, która jest obecnie prezydentem, pani Jotowej, to ona znienacka uznała, że jak ona została prezydentem, to musi ponownie przedyskutować sytuację polityczną z wszystkimi partiami i te jej konsultacje wydłużyły czas do konieczności ogłoszenia terminu wyborów, co tak naprawdę doprowadziło do tego, że ludzie do dużego stopnia, szczególnie ten elektorat buntu, który ma po prostu serdecznie dość całej rzeczywistości, uznał do dużego stopnia, że w zasadzie istniejące partie polityczne na scenie nie są w stanie rozwiązać tego problemu. Potrzebują kogoś innego, kto zbawca, może nie na białym koniu, ale na F-16 przylatującym, były pilot wojskowy, generał państwa natowskiego, były prezydent, który rezygnuje z posady, żeby wejść do polityki i rzekomo uporządkować bułgarską rzeczywistość.
No dobrze, i tutaj wchodzi Radew ze swoją progresywną, czy też postępową Bułgarią i co obiecuje to ugrupowanie?
To ugrupowanie...
Na pewno obiecuje, że będzie lepiej.
To jest nie, absolutnie jak najbardziej. Znaczy, proszę wyobrazić, że program tego ugrupowania pojawił się dopiero w połowie marca. Więc tak naprawdę, jak każdy może wejść oczywiście na stronę postępowej Bułgarii i zobaczyć, tam jest do dużego stopnia, ten program jest w punktach, punkcikach, taki, żeby nie trzeba było za dużo czytać i żeby nie wchodzić w szczegóły. Oczywiście są wszelkie obietnice dotyczące reformy tych najbardziej trapiących problemów Bułgarii, wymiaru sprawiedliwości, kwestii walki z korupcją. Oczywiście są też hasła, wbrew pozorom, w żaden sposób nie grożące głównym wątpliwościom dotyczącym kierunku geopolitycznego Bułgarii, czyli jest o tym, że Bułgaria powinna być silna w Unii Europejskiej, że ma wspierać, że ma pomagać, że ma się angażować, że Bułgaria jest członkiem NATO i tak dalej, więc jakby te wszystkie elementy, które torują drogę do spokojnej sympatii. Natomiast głównym dylematem w kontekście tego kontekstu to jest na pewno rozbieżność między faktami a tą polityczną retoryką, którą widzimy zarówno w programie, jak i w pierwszych krokach podjętych zaraz po wygranych wyborach, bo to jest niezwykle ciekawe, że głównym problemem wokół koncentrowano się też taki, który kumulował społeczną frustrację, to była osoba prokuratora generalnego, który w Bułgarii jest oddzielony od ministra sprawiedliwości, ale jednocześnie jest osobą, która odgrywała kluczową rolę w kontekście tego modelu państwa porwanego, bo prokurator generalny w zasadzie decydował o tym, gdzie bicz państwa będzie stosowany, a gdzie bicz państwa w ogóle nie będzie widoczny, nawet kiedy jest łamane prawo. I ten prokurator generalny w trakcie tego całego zamętu politycznego się zmienił raz. Wcześniej był pan Iwan Geszew, a potem został jego następca nowym prokuratorem generalnym i w zasadzie nic się w prokuraturze nie zmieniło. Po czym on generował społeczną frustrację tym, że na podstawie tych zmian wprowadzonych w wymiarze sprawiedliwości uznano, że pełniący obowiązki nie może ich pełnić dłużej niż 6 miesięcy, ale prokurator generalny i środowisko prokuratorskie uważali, że to nie dotyczy jego, bo to jest prawo, które powinno działać do przodu, ale nie w jego przypadku. I doszło tak naprawdę do zawłaszczenia tego urzędu, można powiedzieć, tego uzurpacji, i on był nie do ruszenia. Parlament nic nie był w stanie zrobić, jakby to pokazywało ludziom, że to jest absolutny klincz. Teraz po 19 kwietnia, 21 kwietnia pojawia nam się SMS od najprawdopodobniej przyszłego albo ministra sprawiedliwości, albo ministra spraw wewnętrznych, albo może też przewodniczącego parlamentu bułgarskiego, tego nie wiemy, ale bliskiego pracownika, współpracownika Radewa, który rano pisze w poście, że prokurator generalny powinien podać się natychmiast do dymisji, po 2 godzinach mamy jego dymisję. A przy czym osoba, która go zastępuje na stanowisku pełniącej obowiązki, pani, której CV pokazuje, że ona jest jakby par excellence częścią tego samego modelu, była powiązana wcześniej z tymi partiami, przeciwko którym ludzie protestowali, i ona się pojawia na stanowisku prokuratora generalnego. Więc jeżeli to ma być początek tych prawdziwych, głębokich reform, których ludzie się spodziewają, to ja myślę, że jednak ten głos buntu dosyć szybko może się odwrócić i przeciwko Radewowi.
Dobrze, a pan mówił też, że powinniśmy sobie zadać pytanie, kto stoi za Radewem. To może zadajmy sobie to pytanie, kto za nim stoi.
Tak, to jest, ja myślę, że oczywiście my bezpośredniej odpowiedzi nie mamy, ale można snuć pewne wnioski z faktów, których znamy. Po pierwsze, dojście Radewa do prezydentury w Bułgarii. Przypomnijmy, jego kariera, jak on też lubi to podkreślać, czy też jego środowisko, że to nie jest taki typowy bułgarski polityk, który przystąpił do jakiegoś ugrupowania i z tym ugrupowaniem buduje swoją, że tak powiem, dobrobyt i pozycję polityczną, ale jest to człowiek, który był wojskowym. Był wojskowym i kiedy przed wyborami prezydenckimi w 2017 roku okazało się, że miało miejsce spotkanie między rosyjskim szpiegiem a szefową bułgarskiej partii socjalistycznej, na którym się zastanowiono, kto byłby najlepszym kandydatem, który mógłby wygrać wybory, i zatrzymano się właśnie na Radewie. I Radew rzeczywiście wziął udział w wyborach, wygrał je. Wygrał je po raz drugi, więc jakby tą swoją pozycję umocnił. I w ten sposób znalazł się w polityce. Warto przypomnieć, że Bułgarska Partia Socjalistyczna, która formalnie była nieustanną opozycją od 2009 roku dla Borisowa i Pewskiego, dla tych ugrupowań, które jakby trzymały władzę, do dużego stopnia przez Bułgarów była postrzegana jako część tego układu, a nie jako opozycja. Mianowicie, że jest formalnie opozycja, mamy właśnie ten element, że tak powiem, politycznej parlamentaryzmu i wielopartyjnego systemu politycznego, ale w praktyce to są naczynia połączone, które w zasadzie odgrywają swoje role.
Jest częścią systemu.
Jest częścią systemu i co więcej, akurat może to nie zawsze akurat dotyczyło Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, ale zawsze się znajdowało ugrupowanie, które jak brakowało jakichś głosów, to je dodawało, żeby jednak ten system sprawnie funkcjonował, więc taka bardzo toksyczna relacja, która ludzi frustrowała. Więc Radewa zaproponowała właśnie ta partia. jego znalezienie się w polityce było częścią tego układu. Radev pozycjonuje się jako człowiek spoza układów, że on tu przyjdzie i ten, ale on nie jest spoza układów, bo on jest częścią tego równania. Taki też kolejny element, na który teraz komentatorzy zwracają uwagę, że w zasadzie powiedziałbym, że stosunek do bułgarskiego prezydenta Borisowa i Pajewskiego był bardzo taki brutalny, znaczy atakowano go bezpardonowo, mówiono do niego, on zresztą można powiedzieć, że w pewnym sensie estetycznie to się bardziej lepiej zachowywał od nich, ale nie ustępował. I teraz znienacka po tych wyborach, we wtorek się pojawiło oświadczenia ze strony właśnie GERB Borisowa i Pajewskiego i jego partii Ruch na Rzecz Praw i Wolności, pełne pokory, łagodności i świadomości, że w swojej istocie jest olbrzymia wygrana, zmienia się rzeczywistość. My to wszystko uznajemy, gratulujemy wygranej i teraz możemy wracać do modelu, który rzekomo ma być zmieniony.
Tutaj dodajmy, że ta bułgarska partia socjalistyczna nie znalazła się w parlamencie po raz pierwszy od 1991 roku, ale mówił pan, że właśnie jakby u korzeniu, u podstaw kariery Radeva stoi to spotkanie przedstawiciela partii socjalistycznej i rosyjskiego agenta, ale czy Radev w jakiś sposób czynił kroki, które by uzasadniały to, że jest to człowiek no, co najmniej życzliwy do Moskwy?
Radev czynił to dosyć konsekwentnie i dosyć, powiedziałbym, ostrożnie. Znaczy on, kiedy się go pytał te rzeczy, to on mówi, że on jego głównym matecznikiem jest bułgarski interes narodowy. Natomiast to jest polityk, który po pierwsze nie kwapił się do nazwania wojny wojną po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Nieustannie wysyłał sygnały dotyczące tego, że trzeba znaleźć jakąś formułę porozumienia, że pokój jest najważniejszy. Opowiadał się przeciwko przekazaniu pomocy militarnej Ukrainie. Nie hamował natomiast pomocy humanitarnej, jak również przyjmowaniu uchodźców. To pod tym względem nie pozycjonował się jako otwarty przeciwnik Rosji, ale on też nie musiał tego robić, bo w bułgarskim parlamencie była skrajnie prorosyjska partia Odrodzenie, która w zasadzie brała na siebie ten ciężar. Więc on nie ograniczał się w tym, żeby wysłać sygnał też do zachodnich partnerów, że pozycja jest wobec, że ta pozycja zachodnia jest zbyt agresywna, że to nie jest potrzebne, że tu trzeba szukać rozwiązania pokojowego, więc jakby wyraźnie sygnalizował, że on ma inne wyobrażenie o tej wojnie niż to, które jest, można powiedzieć, filarem zachodniej postawy wobec Ukrainy.
Ale z drugiej strony broń na Ukrainę płynęła z Bułgarii.
Tak jest.
Szerokim potokiem.
Tak jest. Tutaj jest szereg niuansów. Po pierwsze dotyczący broni. To było taki, można powiedzieć, tajemnica Poliszynela, że po pierwsze, jak się dosyć szybko okazało, bułgarski przemysł zbrojeniowy dosyć konsekwentnie zbudowany na rosyjskiej technologii okazał się najbardziej sprawnym i potrzebnym mechanizmem do wspierania ukraińskich zdolności wojskowych, szczególnie w pierwszych latach, w pierwszym roku wojny. Zresztą sam prezydent Zełenski o tym wspominał. A po drugie, o ile w bułgarskiej scenie politycznej, w tym kontekście całego kryzysu politycznego, toczyła się też wewnętrzna walka o to, czy powinno się wysyłać broń, czy nie, ta broń płynęła. Ale pamiętajmy, że bułgarska partia socjalistyczna, która właśnie ze względu na to, że ona się pozycjonowała jako opozycję dla GERB-u, była bardziej akceptowalna dla ugrupowań reformatorskich, więc Nawet weszła do rządu, stworzyła razem rząd krótkotrwały, bo w zasadzie półroczny premiera Petkowa. I ten rząd w zasadzie jego największym źródłem napięcia to była tak naprawdę kwestia Rosji i kwestia Ukrainy. Ostatecznie ten rząd upadł ze względu na to, że właśnie w ramach tego rządu Bułgarii udało się odstąpić od weta wobec Macedonii Północnej. Natomiast to były w ramach tego rządu ewidentnie Bułgarska Partia Socjalistyczna, ale również prezydent Radev mieli okazję wprowadzić kilku polityków, którzy byli bezpośrednio związani z Radevem. I między innymi były tymczasowy premier Stefan Janew, który z kolei otwarcie artykułował, że tak powiem, postawę, która, no, można powiedzieć, kwestionowała i członkostwo w NATO, i ideę tego poparcia dla Ukrainy militarnego, w ogóle kwestii, jak interpretować to, co się dzieje w Ukrainie. I to doprowadziło do jego dymisji w połowie trwania tego rządu, w zasadzie mniej więcej w tym samym kontekście, okresie, kiedy nastąpiła pełnoskalowa agresja rosyjska. Ale to był ten moment, który pokazywał, że przez Radeva i jego otoczenie tworzy się kanały, za pomocą których rosyjskie interesy i rosyjska narracja są wdrażane w bułgarskiej rzeczywistości. Oczywiście nie jest to tak, że on wyjdzie, bo on, nie, tak jak powiedziałem, nie musiał tego robić, bo był jeszcze Kostadinow, ten przywódca partii Odrodzenie, który brał na siebie cały ciężar takiej, przepraszam za wyraz, ale hardkorowej rosyjskiej narracji, więc Radev mógł być łagodniejszy.
No tak, był umiarkowany.
Był umiarkowany, tak. Mówił o tym zresztą głosem, który ja myślę, że jest głosem rozsądku dla każdego, kto nie chce, żeby było wojny, tak? Że trzeba znaleźć pokojowe rozwiązanie, że to musi się zakończyć, i ludzie ogólnie rzecz biorąc się z tym jak najbardziej zgadzają.
No tak, tylko że tu jest pytanie, jakie to ma być rozwiązanie.
Dokładnie, tylko pytanie jest, jakie, za jaką cenę. I w tym kontekście Radev właśnie też wykuł sobie taką pozycję rzekomego pragmatyka, ale nie zapominajmy, nad Radevem też wisi kwestia tak zwanej umowy z Botaszem. Botasz to jest ta turecka firma energetyczna, która zajmuje się dystrybucją i sprzedażą gazu, też chyba wydobyciem. I w kontekście warto przypomnieć tego, że po pełnoskalowej agresji, kiedy relacje między Unią Europejską i NATO a Rosją się gwałtownie pogorszyły, to pierwsze kraje, którym zakręcono kurek z gazem, to były Polska i Bułgaria. Bułgarii zakręcono kurek z gazem, według mnie przede wszystkim, żeby po pierwsze upokorzyć, z drugiej zmobilizować, sfrustrować społeczeństwo i pokazać, jakie będą skutki tego. Wierząc tak naprawdę, że te kanały rosyjskie są na tyle sprawne, że to będą w stanie odpowiednio rozegrać do tego, żeby społeczeństwo się zaczęło kwestionować i NATO, i Unię Europejską. Nawet jeśli to do końca nie zostało osiągnięte, to Bułgaria znalazła się w tym takim podczasku, bo ono w odróżnieniu od Polski było wiele bardziej uzależnione od rosyjskich surowców. Tam praktycznie nie poczyniono większych kroków za czasów Borisowa, żeby zapewnić jakąś dywersyfikację, wręcz odwrotnie. Najpierw zbudowano rurociąg, który rzekomo jest bułgarski, ale miał zastąpić południowy potok, i sabotażowano zbudowanie tego interkonektora z Grecją. Więc w tym kontekście okazało się, że dla Bułgarii istnieje potrzeba znalezienia nowego źródła dostarczania surowców i podpisano umowę wybitnie niekorzystną dla Bułgarii, na mocy której Bułgaria płaci olbrzymią kwotę, bo chyba około 500 000 euro dziennie. Niezależnie od tego, czy wykorzystuje, czy nie, tureckie moce przesyłowe. Ta umowa jest oczywiście owinięta tajemnicą. Jej wersja pojawiła się w bułgarskich mediach. Z niej próbowano też wyciągnąć, co się dzieje, ale ten temat tak jakby wisi jak poranna mgła. Jest, ale za chwilę znika. I teraz w kontekście, bo próbowano to podnosić przed wyborami, linia obrony Radewa jest taka, że to była umowa, która uratowała rosyjską gospodarkę, bułgarską gospodarkę w kontekście braku możliwości dostaw i tego tąpnięcia surowcowego. Ale to moje freudowskie przejęzyczenie w zasadzie zmierza do tego, żeby powiedzieć, że ponieważ nie znamy szczegółów tej umowy i biorąc pod uwagę, że Rosja przesyłała ten gaz do Turcji, to można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że to był mechanizm, który bardzo konsekwentnie mieszał gaz i on potem przychodził do Bułgarii, przez Bułgarię, oczywiście do Serbii, do Grecji takim kanałem, który w zasadzie od wewnątrz rozjadał logikę unijnych sankcji.
No tak, bo Turcja miała być takim hubem gazowym, to była idea Erdoğana. Dobrze, ale czy my możemy powiedzieć, tak jak zacząłem, że właśnie Radew jest takim nowym Orbanem, czyli że on będzie na przykład sabotował decyzje Unii Europejskiej dotyczące Ukrainy?
Radew nie musi być nowym Orbanem, bo powiedziałbym, że to, co stało się z Orbanem, jest też pewną nauczką. Również dla tych, którzy nie muszą być zbytnio pozytywnie nastawieni do Unii, do Zachodu. W tym sensie, że o ile Orban miał swoją wizję integracji europejskiej i o ile to go doprowadziło na taką ścieżkę konfrontacyjną z Unią, to on później uznał, że w zasadzie bezgraniczna antyeuropejskość jest modelem, który zagwarantuje mu wieczne trwanie. Ale ta radykalizacja postępowała z czasem. Jakbyśmy popatrzyli na pierwszą dekadę, to on się z tą Unią boksował, ale on nawet miał taką taktykę, że jak Unia mówiła, że przesadza i robi źle, to on robił krok wstecz, a potem robił dwa do przodu i tak się powoli przesuwał, ale starał się balansować. Natomiast w zasadzie przez ostatnie, powiedziałbym, 4 lata mniej więcej, szczególnie po wojnie, po pełnoskalowej agresji, jakby ta narracja antyunijna stała się jego politycznym credo. Więc możliwe opcje polityczne przed nim sprowadzały go albo w ręce magii, albo w ręce Rosji. On oczywiście szukał też innych, tam z Chinami, z Vučićem bardzo dobrze sobie radził, ale to były, powiedziałbym, już takie elementy bardziej koniunkturalne. Natomiast w tym kontekście w dalszym ciągu potrzebował jakiegoś wsparcia i paliwa narracyjnego dla własnego narodu, którego najchętniej mu oferowała Moskwa. Więc jego los, myślę, że też dla Radewa jest sygnałem, że nie musisz iść tą drogą, nie musisz być Orbanem, żebyś był rzeczywiście pożyteczny, bo wystarczy, że tak jak Radew się pozycjonuje, on mówi, że on jest w tym, bardziej się widzi w obozie suwerenistycznym, że jemu jest bliżej do takich polityków jak Fico i Babisz, jednocześnie mówi, że może współpracować z Meloni i z Macronem, nie wiem, gdzie on tu widzi znak równania, ale to już jego sprawa, myślę, że i w tym kontekście on wydaje mi się, że chce dać taki sygnał, że mechanizmy dotyczące tego, żeby zapewnić, że Unia nie będzie działała sprawnie przez narrację o reformach, jest kanałem, za pomocą którego on mógłby się odnajdywać. Ciekawostką jest to, że bułgarska polityka europejska w zasadzie nie istnieje. Ona jest absolutnie koniunkturalna. Zasługę za to ma Borisow, bo on nigdy nie odważył się, żeby Bułgaria miała jakiekolwiek jasne stanowisko. W zasadzie chyba jedynym jasnym stanowiskiem Bułgarii to było w kwestii Macedonii Północnej. Nie ma innego wymiaru, w którym możemy powiedzieć, że doskonale wiemy, o co chodzi.
No, nawet kwestia migracji.
W kwestii migracji Bułgaria zachowywała się o wiele bardziej pragmatycznie niż Europa Środkowa, bo Bułgarzy po pierwsze Nie postawili się okoniem Niemcom za przyjmowanie migrantów, zaczęli ich przyjmować, a ci oczywiście, tak jak całkiem spora część bułgarskiego społeczeństwa, też chciała wyjechać z Bułgarii, więc to był taki wewnątrzunijny cykl wyjazdów i powrotów. Więc ta bułgarska polityka Borisowa wobec Unii była taka, że my nie będziemy się w żaden sposób stawiali unijnym elitom w kontekście nadawania rytmu integracji, a one nie do końca będą się, bo one będą się cieszyły, że jest stabilność, to co mamy ten termin stabilitokracji, że będzie stabilność w Bułgarii, więc nie będą się mieszali w to, co my robimy wewnętrznie, i zrobiono ten cały mechanizm państwa porwanego, który ja bym to nazwał, bo mi to bardzo przypomina takie kolonialne relacje, w których gubernator do dużego stopnia jest zostawiony, żeby korzystał z tego, że zawiaduje danym obszarem. I to jest to, co Borisow zrobił. To są te wszystkie mechanizmy, drenaż środków publicznych, tworzenie tych kręgów zależności oligarchiczno-klientelistycznych z podmianą ludzi, którzy wiedzą na rzecz takich, którzy są bezwzględnie lojalni. I stworzył mechanizm, którego ludzie, znaczy raz, że dusił państwo, dwa, że dusił ludzi. I ludzie się przeciwko temu obrócili. Więc Radev nie musi być Orbanem, bo Radev może spokojnie, będąc w politycznym mainstreamie, być wykorzystywany do tego, żeby na różne sposoby rosyjskie interesy realizować.
Dobrze, a co będzie z umową, która została podpisana z Ukrainą o współpracy w obszarze bezpieczeństwa na 10 lat i to było 20 dni przed wyborem?
To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, dlatego że przypomnijmy może kontekst tego. Dążenie do podpisania tej umowy już miało miejsce półtora roku temu, półtora roku temu, kiedy zaczęto prowadzić rozmowy na temat tego rządu GERB BSP, czyli ta Bułgarska Partia Socjalistyczna i jest taki naród, ten rząd Żeliaskowa. I wtedy okazało się, że w tym temacie nie będzie porozumienia, więc nawet Borisow mówił, że żeby stworzyć koalicję, to nie będziemy wokół tego dyskutowali. Drugim problemem jest to, że rządy tymczasowe, czyli po upadku rządu Żeliaskowa został powołany rząd Andrzeja Giurowa, i w zasadzie to jest jedyny prawdziwie proeuropejski polityk w Bułgarii, który sprawował władzę przez ostatnie 20 lat. I on postanowił przeforsować podpisanie tej umowy wraz z wyjazdem do Ukrainy, która, powiedziałbym, niekoniecznie musiała zadziałać dobrze na jego pozycję, bo pomimo wszystkich nadużyć z koncepcją rządów tymczasowych, jednak panuje przekonanie, że rządy tymczasowe się zajmują tylko administrowaniem państwa, a nie kształtowaniem polityki zagranicznej itd. Oczywiście teoria jedno, praktyka drugie, ale podpisanie tej umowy też było wykorzystane jako przykład arogancji władzy, tego, że nie mają kompetencji do tego i tak dalej.
A co ta umowa daje Bułgarii?
Ta umowa jest częścią takiego szerszej koncepcji ukraińskiej, która dąży do tego, żeby związać państwa, które ją wspierają, możliwościami o wiele większej przewidywalnej współpracy. Ja myślę, że ona jest też poniekąd też odpowiedzią i obawą, odpowiedzią na to, że trzeba się zabezpieczyć na wypadek, gdyby na różne sposoby jedność geopolityczna Zachodu zaczęła się rozsypywać.
Nie, ale to jest jasne, bo to jest ze strony Kijowa. A co tutaj zyskuje Sofia?
W przypadku Bułgarii ja mogę tylko się domyślać, że w niej, poza tymi formalnymi słowami, które tam są widoczne, są mechanizmy dotyczące tej współpracy militarnej. Są też te kwestie dotyczące ewentualnie transferu ukraińskiej technologii dotyczącej zarówno dronów, jak i doświadczeń z wojny, które też mogą być przydatne, no ale to są kwestie, co do których możemy tylko domniemywać. Ale należy powiedzieć, że to jest Ukraina podpisała takich umów chyba ponad 30, więc ona jest jakby w pewnym nurcie ukazywania solidarności z Ukrainą i tego właśnie te kręgi prorosyjskie bardzo konsekwentnie i skutecznie blokowały od 20, bo te umowy zaczęły się pojawiać tak gdzieś pod koło 20, końca 23 roku, tak, dobrze pamiętam.
Rok.
Mhm. To tak naprawdę do lutego tego roku bardzo konsekwentnie to blokowano w Bułgarii, co też pokazuje, jakie są rosyjskie macki w Bułgarii. No teraz ta umowa jest podpisana, ale nie do końca wiadomo, czy nowy rząd nie uzna, że tej umowy na przykład można
rozerwać.
Tak. I to będzie element, który też dużo nam powie.
No to na koniec jeszcze pytanie dotyczące właśnie Rosji i społeczeństwa bułgarskiego. Na ile to społeczeństwo jest prorosyjskie, na ile jest proukraińskie, prozachodnie. W marcu był sondaż, w którym poproszono Bułgarów o wybór jednego partnera strategicznego i tutaj Europę wskazało 56%, ale Rosję już 19,5%, co jest też dość dużo, dlatego że Stany Zjednoczone 8%.
Tak, i to jest pytanie dosyć złożone, dlatego że Bułgaria jest takim krajem, który po pierwsze, w Polsce panuje taki mit, że to jest kraj prorosyjski,
tak, historycznie
w którym jest
prorosyjski.
Tak, historycznie, przy czym ja bym chciał zwrócić uwagę, że to jest takie piękne uproszczenie, tak szczerze rodem z okresu PRL. Oczywiście szereg osób by od razu wyciągnęło argumenty, które wszyscy znamy, że prawda, to Rosja doprowadziła do niepodległości Bułgarii.
Zagrożenie tureckie.
Tak, wojna rosyjsko-turecka 1877-78, zresztą w tej chwili to się odbywają uroczystości 150-lecia powstania kwietniowego, które w Bułgarii jest wykorzystywane jako argument, że to było taka siła napędowa, która zachęciła Rosję i wywołała społeczne oburzenie i rozpoczęła wojnę rosyjsko-turecką. Natomiast temu mitowi się przeciwwagą dla tego mitu jest fakt, że od 1878 roku do II wojny światowej, a w zasadzie do końca zimnej wojny, nie było ani jednej wojny, w której Bułgaria i Rosja i Związek Radziecki czy Imperium Rosyjskie były po tej samej stronie. No, tu trzeba dać honor, w Czechosłowacji wkraczali razem. To już inny temat.
To honor,
no, ale żeby nie było, żebym to pominął. Natomiast w Bułgarii problemem fundamentalnym według mnie, jeśli chodzi w ogóle o charakter bułgarskiej transformacji ostatnich 30 lat, to było to, że nigdy tak naprawdę też ze względu na sposób, w jaki ta transformacja się odbyła, że komuniści powiedzieli koniec komunizmu, nie było woli, żeby powrócić do ponownej oceny przeszłości. I to doprowadziło do sytuacji, w której jakby ta narracja w dalszym ciągu trwa i tkwi. I w bułgarskim społeczeństwie rzeczywiście gdzieś taki odsetek, który pan redaktor podał, tych 19%, kiedyś pamiętam rozmowę z kolegą, który sugerował, że rosyjskie postawy w Bułgarii reprezentują około 1/3 społeczeństwa. I tu warto wrócić do wyników wyborów, bo to jest jedna z głównych odnóg elektoratu Radewa. Radewowi udały się dwie rzeczy. Do tych wyborów głównymi partiami reprezentującymi ten nurt była Bułgarska Partia Socjalistyczna i różne odmiany takiej nacjonalistycznej partii, wcześniej się nazywała to Ataka, później tam różne koalicyjne formacje, teraz to jest Odrodzenie, ale to jest nurt, który kształtował gospodarował tą prorosyjską narrację, albo ze skrajną prorosyjskością, albo z łagodną. I ono się objawia na wszystkich uroczystościach państwowych, gdzie się wieją i rosyjskie flagi, i bardzo konsekwentnie jest podlewana też przez Moskwę, więc to będzie twardy elektorat Radewa. Nie ten głos buntu, o którym mówimy, który jest drugą odnogą, która mu dała tą olbrzymią przewagę teraz, ale to będzie jądro, które on zachowa, nawet jeżeli rozczaruje brakiem reform, jeżeli do tego dojdzie.
No tak, jak widzimy, ta polityka bułgarska jest bardzo ciekawa i tutaj może być jeszcze wiele zwrotów. Bardzo panu dziękuję. Doktor Spasimir Domaracki, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Europy Środkowej.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
A ja państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.
To był podcast Polskiego Radia.